Kochani, otwórzmy pierwszy list świętego Jana na rozdziale trzecim i przeczytamy dzisiaj wersety od 4 do 10. Każdy, kto popełnia grzech, przekracza też prawo, ponieważ grzech jest przekroczeniem prawa. A wiecie, że on się objawił, aby zgładzić nasze grzechy, a w nim nie ma grzechu. Każdy więc, kto w nim trwa, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go, ani go nie poznał. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto czyni sprawiedliwość, jest sprawiedliwy, tak jak i on jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, jest z diabła, gdyż diabeł od początku grzeszy. Po to objawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła. Każdy, kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu, bo jego nasienie w nim pozostaje i nie może grzeszyć, gdyż narodził się z Boga. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła. Każdy, kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata.
W tym fragmencie, który czytaliśmy, Jan daje prosty test. Jak sprawdzić człowieka, czy jest chrześcijaninem, czy też nie jest chrześcijaninem? Wystarczy tak naprawdę zapytać o dwie podstawowe sprawy. Jaki jest twój stosunek do grzechu? Jaki jest twój stosunek do Chrystusa? I właśnie temu się dzisiaj przyjrzymy, żebyśmy potrafili odróżnić dzieci Boże od dzieci diabelskich, ale żebyśmy też potrafili sami siebie ocenić, jak postępujemy, jak żyjemy. Czym jest grzech? Pytanie, które rzadko dzisiaj pada. Jeżeli weźmie się współczesne słowniki, to często zobaczycie, że grzech wiąże się z pewną niesprawiedliwością społeczną, że jest definiowany jako postępowanie wbrew pewnym normom ogólnie przyjętym przez dane społeczeństwo. Ale nie jest to definicja Kościoła, nie jest to definicja chrześcijanina, nie jest to definicja dziecka Bożego. Przyjrzyjmy się wersetowi 4. Każdy, kto popełnia grzech, przekracza też prawo, ponieważ grzech jest przekroczeniem prawa. Nic bardziej prostego w zdefiniowaniu. Tak więc zobaczcie, żeby wiedzieć, czym jest grzech, najpierw musimy wiedzieć, czym jest prawo. Złamanie czego jest grzechem. Przypomina to trochę sytuację kierowcy, który musi znać kodeks ruchu drogowego, żeby móc wiedzieć, czego ma nie łamać. Jakie przepisy są na niego nałożone i jakie obowiązki musi spełniać. A jeśli tego nie będzie wiedział, jeśli przejedzie na czerwonym świetle, dla policjanta nie będzie miało znaczenia, że on powie, ja nie wiem. Ja się nie zgadzam z tym prawem. Ja uważam, że czerwony jest bardziej adekwatny, żeby jechać, niż zielony. Bo jest pewne prawo, któremu musi się podporządkować i są funkcjonariusze, którzy to prawo egzekwują i karzą za jego złamanie. Tak więc definicja prawa wiąże się z definicją grzechu. I w świecie, który mówi nie ma prawa, w kościele, który odrzuca dekalog, nie może być mowy o grzechu. Bo co to znaczy złamanie prawa? Co to znaczy złamanie Bożych przepisów, Bożych zasad, Bożych standardów, jeśli je się odrzuca? I jest to mowa z piekła rodem, która nic nie ma wspólnego z łaską, nic nie ma wspólnego ze Słowem Bożym i z nauką apostolską. Prawda jest dosyć prosta, że podobnie jak ziemskie państwa, tak Królestwo Boże ma swoje prawa, normy i zasady. i je egzekwuje. I musimy podkreślać, że istnieje Boże prawo, Boże przykazania i że ich złamanie jest grzechem, jest przeciwstawieniem się Bogu. Dla nas jako chrześcijan święte Boże prawo zostało podsumowane w bardzo prosty i jasny sposób w dekalogu, w 10 przykazaniach, które pokazują nam odwieczne prawo moralne, które obowiązuje wszystkich ludzi, żeby wiedzieli, co Bogu się podoba, a co jest absolutnie zabronione. I otwórzmy sobie Księgę Wyjścia na 20 rozdziale i przeczytajmy wersety od 3 do 17. Poznajmy to proste prawo, żebyśmy wiedzieli, czego łamać nie można. Bo tak jak uczy się kierowcy prawa drogowego, żeby wiedział, czego ma nie robić, a co robić, tak lud Boży musi być uczony prawa Bożego, żeby wiedział, jak postąpić, a jak nie postąpić w swoim życiu. Księga Wyjścia, rozdział 20, wersety od 3 do 17. Pierwsze przykazanie: nie będziesz miał innych bogów przede mną. Drugie przykazanie: nie będziesz czynił sobie żadnego rzeźbionego posągu ani żadnej podobizny czegokolwiek, co jest w górze na niebie, co jest nisko na ziemi, ani co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu, ani nie będziesz im służył, bo ja jestem Pan, Twój Bóg, Bóg zazdrosny, nawiedzający nieprawość ojców na synach do 3. i 4. pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazujący miłosierdzie tysiącom tych, którzy mnie miłują i strzegą moich przykazań. 3. przykazanie zaś brzmi tak. Nie będziesz brał imienia Pana, Twego Boga nadaremnie, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który bierze Jego imienia nadaremnie. 4. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie swoje prace, ale 7. dzień jest szabatem Pana, Twego Boga. W tym dniu nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twoje bydło, ani twój gość, który jest w obrębie twoich bram. Pan bowiem przez 6 dni stworzył niebo i ziemię, morze i wszystko, co jest w nich, a 7. dnia odpoczął. Dlatego Pan błogosławił dzień szabatu i uświęcił go. 5. Czcij swego ojca i swoją matkę, aby twoje dni były długie na ziemi, którą Pan, twój Bóg, da tobie. 6. Nie będziesz zabijał. 7. Nie będziesz cudzołożył. 8. Nie będziesz kradł. 9. Nie będziesz fałszywie świadczył przeciw twemu bliźniemu. I 10. Nie będziesz pożądał domu twego bliźniego, ani nie będziesz pożądał żony twego bliźniego, ani jego sługi, ani jego służącej, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twego bliźniego. Na czym polega grzech? Na złamaniu któregokolwiek z tych przykazań, z któregokolwiek nakazu Bożego, na nieposłuszeństwie i buncie i powiedzeniu: nikt nie będzie mi mówił, co mam robić. Grzech jest uchybieniem. Grzech jest przekroczeniem. Grzech jest złamaniem któregokolwiek z tych przykazań. Grzechem jest nieświętowanie Dnia Pańskiego. Grzechem jest nieoddawanie Bogu czci. Grzechem jest robienie wizerunków Boga. Grzechem jest nieszanowanie Jego imienia. Grzechem jest nieczczenie swoich rodziców. Grzechem jest zabijanie, cudzołożenie, kradzież, fałszywe świadczenie o człowieku i pożądliwość, która jest zła, która jest grzechem. I dlatego musimy o tym przypominać i patrzeć na swoje serce. Bo skoro wierzymy, że jesteśmy ludem Nowego Przymierza, to do kwestii grzechu podchodzimy tak poważnie, jak do tej kwestii podchodzi Bóg, który nienawidzi grzechu, a który nam w swoim świętym słowie i w swoich świętych przykazaniach pokazał swoją świętą naturę, która nie znosi tego, co nie jest dobre i sprawiedliwe. I w małym katechizmie westminsterskim mamy prostą i jasną, klarowną definicję grzechu. Grzech to niedostosowanie się do prawa Bożego lub przestąpienie go. Zobaczcie, niedostosowanie się lub przestąpienie. Bardzo ważne rozróżnienie. Jest wielkim problemem, kiedy grzechu nie potrafi się zdefiniować. Kiedy Słowo Boże nie jest znane, przykazania Boże są odrzucone, bo na jakiej podstawie można kogoś dyscyplinować w Kościele? Na jakiej podstawie odróżnić lud Boży od ludu diabelskiego? Na jakiej podstawie nauczać ludzi, co to znaczy chrześcijańskie i pobożne życie? Jeśli odrzucisz dekalog, to nie ma grzechu. Zresztą apostoł Paweł mówi wyraźnie, tam gdzie nie ma prawa, nie ma i grzechu. Bo na podstawie czego to prawo egzekwować? I grzechu nigdy nie można definiować jako wykroczenia przeciwko normom społecznym czy jako działania aspołecznego. Dzisiaj Kościół rzymskokatolicki właśnie definiuje grzech jako wykroczenie przeciwko normom społecznym, jako niesprawiedliwość społeczną, jako wyzysk człowieka przez człowieka. To nie jest myślenie Biblii. I nie chodzi tutaj o to, że mamy poddać się dyktatowi większości, czy też jakiejś definicji użyteczności społecznej. Chodzi o dyktat słowa i dyktat Boga i Jego prawa. Chodzi o nasz stosunek do Boga i Jego woli, która została objawiona nam w Słowie Bożym. Łamanie objawionej woli Bożej, która została objawiona przez słowo i przez przykazania, jest grzechem. Jest przeciwstawianiem się Bogu i stawianiem wyżej swego myślenia nad Boże rozporządzenie. Jest grzechem, gdyż odrzuca się Boży dekret i jest się buntownikiem, który chce tworzyć nowe prawo. A nie grzeszyć oznacza być woli Bożej. I nie chodzi tu o jakieś mistyczne uniesienia, ale o wypełnianie tego, co Bóg nam objawił w swoim Piśmie Świętym. Bycie wykonawcą, a nie słuchaczem. Bycie tym, który z radością pochłania Słowo Boże i tym Słowem żyje i dla którego przykazania Boże są radością. W końcu też są włożone w serce nowonarodzonego człowieka. Więc kiedy jest wezwanie do tego, że mamy nie grzeszyć, nie jest to wezwanie takie, że mamy postępować tak jak większość społeczeństwa. Nie chodzi tu o coś, co się nazywa społeczny dowód słuszności. Bo wielu ludzi mówi, wszyscy tak robią. I jest to dla wielu ludzi argument koronny. Na przykład z Dniem Pańskim. Nie będziemy obchodzili, bo wszyscy nie obchodzą. Wielu młodych ludzi nie zawiera związku małżeńskiego, a żyje z sobą, bo mówią, wszyscy tak robią. Nie jest to argument dla chrześcijanina. Dla chrześcijanina jest tylko jeden argument. Co o tym mówi Pismo Święte? Co o tym mówi Bóg? Jakie ma zdanie na ten temat? I człowiek, który jest w Chrystusie, który został w Niego przyodziany, ma wielkie pragnienie, żeby tak jak Chrystus wypełniać wolę Ojca. Być Mu posłusznym, być Mu uległym i być tym, który nie tylko słyszy, ale słucha i wykonuje to w swoim życiu. Trzeba też podkreślić ważną rzecz, która jest napisana w wersecie 8, Kto popełnia grzech jest diabła, gdyż diabeł od początku grzeszy. Po to objawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła. Trzeba podkreślić, że grzech pochodzi od diabła. To on jest ojcem kłamstwa, to on jest tym, który chce zniszczyć Boży ład, Boży porządek i Boże prawo. Szatan nie jest tak, jak gdzieś tam go malują, połączeniem kozła i człowieka, o tym wiemy. On jest zbuntowanym aniołem, który przekroczył granice wyznaczone mu przez Boga, który zgrzeszył. Zrobił to, czego zrobić nie powinien, bo nie mógł zaakceptować Bożej woli. Zbuntował się, żeby zniszczyć prawo, Boże rozporządzenie. Szatan jest upadłym aniołem. On jest od samego początku mordercą i kłamcą. I wiecie, prawdą jest, że odpowie za to. I wie, że czas sądu jest nieunikniony. Ale też musimy wiedzieć, że każdy człowiek odpowiada za swoją pychę, za wybuchowość, za samolubstwo, za fałsz i inne nieprawości. Ale też pamiętajmy, że wszystkie grzechy pochodzą od szatana i wskazują na to, że jesteśmy w jego rękach. Człowiek, który trwa w grzechach, żyje w grzechach, akceptuje grzech, jednoznacznie pokazuje, czyim jest dzieckiem. Grzesznik nie musi wierzyć w istnienie diabła. Nie trzeba robić czarnych mszy, żeby być jego wyznawcą. Wystarczy za nic mieć Słowo Boże i przykazania Boże. Żydzi, którzy byli współcześni Jezusowi, definiowali siebie jako potomków Abrahama, a nigdy by nie powiedzieli, że są dziećmi diabła. A co im powiedział Pan Jezus w Ewangelii Jana w 8 rozdziale, w wersecie 44? Wy jesteście z waszego ojca diabła i chcecie spełniać pożądliwości waszego ojca. On był mordercą od początku i nie został w prawdzie, bo nie ma w nim prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Ci ludzie się odcinali od diabła. Mówili, że nie mają z nim nic wspólnego, ale łamali Boże Słowo i przekraczali Boże prawo. Czyli byli grzesznikami i trwali w grzechu. I to jest jedna rzecz. Jak rozumiesz grzech? Jak do niego podchodzisz? Czym on jest dla ciebie? I czy rozumiesz, czym on jest? Ale druga rzecz, bardzo istotna, to jest stosunek człowieka wierzącego do Jezusa. Czy uważasz, że on jest bezgrzeszny i swoją bezgrzesznością obdarzył Kościół? Czy też nie? Apostoł Jan w 5 wersecie mówi: a wiecie, że on się objawił, aby zgładzić nasze grzechy, a w nim nie ma grzechu. Czy w to wierzy człowiek? Jezus nigdy nie popełnił żadnego grzechu. To znaczy nigdy nie przekroczył. Nigdy nie złamał woli Bożej. W liście do Hebrajczyków, w 4 rozdziale, w wersecie 15 czytamy: nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz kuszonego we wszystkim podobnie jak my, ale bez grzechu. Apostoł Piotr w pierwszym swoim liście, w 2 rozdziale, w wersetach 21 do 22 mówi: do tego bowiem jesteście powołani, bo i Chrystus cierpiał za nas, zostawiając nam przykład, abyście szli w Jego ślady, który grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie znaleziono podstępu. Czy wierzysz w takiego Chrystusa? I czy wierzysz, że Jego sprawiedliwość, Jego bezgrzeszność została przypisana Jego ludowi? Uczniowie, kiedy widzieli Jezusa, widzieli tylko dobroć, prawdę i sprawiedliwość. Tylko Bóg w ciele, Chrystus Jezus, mógł uniknąć i uniknął zepsucia Adama. Tylko On jest bez grzechu i tylko On potrafi zbawić, gdyż sam nie potrzebował zbawienia. Chrystus właśnie po to przyszedł na świat, aby zgładzić nasze grzechy. On jest barankiem Bożym, który gładzi grzech świata. On jest tym, który usuwa nasze grzechy dzięki ofierze złożonej z siebie samego. I wielką prawdą jest to, że śmierć Chrystusa zmazuje winy grzeszników, którzy w Niego wierzą. I jeśli ktoś w to nie wierzy, jeśli ktoś nie wierzy, że krew Chrystusa zmazuje winy, zmazuje grzechy i skutecznie oczyszcza raz na zawsze, to nie wierzy w Jego bezgrzeszność, nie wierzy w Jego doskonałość, nie wierzy, że On wypełnił przymierze uczynków i przez swoją krew zapoczątkował przymierze łaski. I nie jest rzeczą błahą, kiedy ktoś mówi o utracalności zbawienia. Nie jest rzeczą błahą, jeżeli ktoś mówi o tym, że człowiek wierzący może być potępiony i może trafić do piekła. Nie jest to rzeczą błahą, bo jest to jakby powiedzieć, że Chrystus był grzesznikiem, tak jak byli inni ludzie. A On był podobny do nas we wszystkim, oprócz grzechu. I w 8 wersecie jest powiedziane, po to objawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła. Po to się objawił. Po to przyszedł. Po to służył tu na ziemi. I diabeł chce odwodzić ludzi od Boga. I chce, żeby ludzie wierzyli w kłamstwo. Żeby wierzyli w to, że nie ma grzechu, bo nie ma prawa. I żeby wierzyli, że Chrystus nie może raz na zawsze usprawiedliwić. Ja wiem, że to są rzeczy sprzeczne. Ale On mówi rzeczy sprzeczne, żeby złapać tych, którzy chcą być doskonali i tych, którzy chcą robić, co chcą. Jedno i drugie dyskwalifikuje jako chrześcijanina, człowieka. I wiecie, Chrystus robi coś odwrotnego jak diabeł. On sprawia, że człowiek zaczyna wierzyć w prawdę. Zaczyna wierzyć w Niego, zaczyna wierzyć w Słowo Boże, zaczyna szanować Boże przykazania, Boże Słowo i tym żyje. Szatan promuje grzech. Chrystus ogłasza sprawiedliwość. Szatan rozwija w ludziach pychę, Chrystus pokorę. Szatan mówi, bądź sobą, uwierz w siebie, rozwijaj siebie, realizuj siebie. Mówi, jesteś dobry, jesteś w stanie utrzymać swoje zbawienie, jesteś w stanie wybrać, masz rozum, decyduj. A przesłanie Chrystusa jest proste i pokazuje, że On jest jedynym barankiem Bożym, który gładzi grzech świata. Że On jest jedynym bezgrzesznym, jedynym sprawiedliwym i że tylko w Nim jest zbawienie, a poza Nim nie ma życia. Z jednej strony wielka próżność diabła i odrzucenie wszystkiego, co od Boga pochodzi i na Boga wskazuje. Z drugiej strony tylko Chrystus, tylko Bóg, tylko łaska i żadnego ludzkiego udziału, żadnej ludzkiej zasługi w dziele zbawienia. Szatan jest autorem nieprawości, zniszczenia, rozkładu, a Chrystus nie. Chrystus to, co daje, to jest pewne. To jest prawda, to jest droga, to jest życie. Chrystus przyszedł po to, abyśmy mieli życie i to życie w obfitości. I nie mówię to o obfitości materialnej, tylko o obfitości pokoju, obfitości wiary, obfitości nadziei i obfitości miłości, która wynika z wdzięczności wobec Chrystusa. Chrystus odnawia swój lud, mimo tego, że ten jest ciągle atakowany przez siły zła, które próbują albo zabrać prawo, albo starają się jakby z powrotem ludzi wrzucić w stare przymierze i pokazywać, że Bóg jest niedoskonały, a ofiara nie była doskonała, którą złożył Chrystus. I chodzi o to, żeby zniweczyć dzieło łaski. Ale pomimo to, że to ta Ewangelia prawdziwa jest atakowana, to ostatecznie w czasie drugiego przyjścia Chrystusa zostanie diabeł zniweczony wraz ze swoim ludem diabelskim. I świadomość tego, czym jest grzech, i świadomość tego, skąd pochodzi, oraz świadomość, kim jest Chrystus i dlaczego pojawił się na ziemi, czyni logicznymi zdanie, słowa, które są w szóstym wersecie. Każdy więc, kto w nim trwa, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go, ani go nie poznał. Oraz w wersecie dziewiątym. Każdy, kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu, bo jego nasienie w nim pozostaje i nie może grzeszyć, gdyż narodził się z Boga. Wynika to z doskonałości ofiary Chrystusa, z doskonałości jego życia, jego postępowania. Ale ktoś powie, a przecież w tym samym liście, w pierwszym rozdziale, w wersecie 8 czytamy, jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy i nie ma w nas prawdy. Czy Pismo Święte samo sobie przeczy? Z jednej strony jest powiedziane, że nie grzeszymy. Z drugiej strony jest powiedziane, że jeśli mówimy, że nie grzeszymy, to jesteśmy kłamcami. Są teologowie katolicy, którzy mówią, że Pismo sobie przeczy. My tak nie uważamy, bo Pismo Święte jest całością i przenigdy nie występuje przeciwko sobie. I całe Pismo musi pozostać nienaruszone. Ale jesteśmy wprawdzie grzesznikami z urodzenia, lecz jako chrześcijanie, jako ci, którzy są w Chrystusie, nie grzeszymy. I wcale nie ma w tym sprzeczności, bo to Jego zasługa zostaje nam przypisana. W historii było bardzo wielu ludzi, którzy nauczali, że wersety z pierwszego listu świętego Jana, trzeciego rozdziału, uczą doktryny o chrześcijańskiej doskonałości. I to prowadziło ludzi naprawdę do wypaczenia Ewangelii i do skupienia się na swojej uczynkowości, a nie na łasce. Przez całe swoje życie John Wesley był przekonany, że absolutną niemożliwością jest bycie półchrześcijaninem. Że nie można być człowiekiem, który grzeszy, a jednocześnie nie grzeszy. W rezultacie nauczał bez podbudowy doktrynalnej, że chrześcijanin ma obowiązek bycia doskonałym i że w jakiś tam sposób jest w stanie tego dokonać. W XIX wieku był taki przebudzeniowiec Charles Finney, który posunął się jeszcze dalej. On uczył, i tu jest cytat, że jest rzeczą samą sobie oczywistą, że całkowite posłuszeństwo Bożemu prawu jest możliwe ze względu na naturalną zdolność. Niestety, te nauki tak mocno zakorzeniły się w Kościele i przyniosły gorzki owoc wywyższenia człowieka i niezrozumienia natury grzechu i natury usprawiedliwienia. I przyniosły naukę taką, że można być zbawionym i potępionym. Ostatecznie. I że utrzymanie zbawienia zależy od człowieka i że człowiek w stanie naturalnym, w stanie Adama, jest w stanie wypełnić wszystkie Boże nakazy i zakazy. A wystarczy przeczytać pierwsze przykazanie dekalogu, żeby zobaczyć, że to jest niemożliwe żadną miarą. Może gdyby ci ludzie otworzyli mały katechizm westminsterski i przeczytali proste zdanie, które brzmi Żaden zwykły człowiek po upadku nie jest w stanie w tym życiu doskonale przestrzegać przykazań Bożych, lecz łamie je każdego dnia w myślach, słowach i czynach. Może gdyby to przeczytali, by zostali otrzeźwieni. Ale kto będzie czytał katechizm? To może dla dzieci, ale dla dorosłych? I już wtedy nie ma ani wywyższenia Chrystusa, ani zrozumienia, czym jest naprawdę grzech. I jaka jest natura człowieka. A Chrystus mówi wyraźnie, bez mnie nic uczynić nie możecie. Bo prawda jest taka, że nikt bez Chrystusa nigdy nie będzie usprawiedliwiony. I prawda jest taka, że nikt, kto żyje w Chrystusie, nie może ustawicznie grzeszyć. Nikt, kto trwa w grzechu, nie widział go, ani go nie poznał. Nikt, kto z Boga się narodził, nie trwa w grzechu, gdyż, jak tu mówi Jan, Boży posiew jest w nim. Nie może trwać w grzechu, gdyż został zrodzony przecież z Boga. Lecz jeśli jakiś człowiek nieustannie trwa w grzechu, okazuje tym samym, że nie jest zrodzonym z Boga, że nie jest członkiem ludu Nowego Przymierza, na którego sercach zostaje wypisane prawo Boże. I tą naukę widzimy w całym Piśmie Świętym. W liście do Galacjan, w rozdziale 5, wersetach od 19 do 21, Paweł, apostoł Paweł pisze, wymienia uczynki ciała, a znane są uczynki ciała, którymi są cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, niezgoda, zawiść, gniew, spory, kłótnie, herezje, zazdrość, zabójstwa, pijaństwo, hulanki i tym podobne. I zobaczcie, co on tam dodaje. O nich wam mówię, jak już przedtem powiedziałem, że ci, którzy takie rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. I nie chodzi tutaj o jakiś jednorazowy akt. Czy to byłby jednorazowy akt wszeteczeństwa, czy jednorazowy akt wybuchu gniewu, czy jednorazowe upicie się. Nie chodzi o to, że to pokazuje, że człowiek nie narodził się na nowo i jest wykluczony z Królestwa Bożego. Chodzi o postępowanie cały czas w tej naturze i czucie się dobrze w grze. Pamiętajmy, że Noe po potopie się upił. Pamiętajmy, że Dawid był winny cudzołóstwa i morderstwa. Ale też pamiętajmy, że kiedy czytamy historię wielkich mężów Bożych i widzimy, że był grzech, że oni po tym potrafili się upamiętać, że wołali do Boga o pomoc i się bardzo źle czuli z tym, co popełnili, bo było to sprzeczne z nową naturą, która została im dana z Bożej łaskawości. Różnica jest dosyć prosta. Dziecko Boże nie będzie trwało w grzechu. Dziecko diabelskie nigdy nie będzie trwało w posłuszeństwie Słowu Bożemu. Może być jakiś okres fascynacji, ale nigdy nie będzie to prawdziwe i zupełne oddanie. I pewne jest, że nasz styl życia wskazuje na obywatelstwo naszej duszy, na to, czy nasza dusza jest duszą niebiańską, czy piekielną. Pamiętajmy o ostrzeżeniach, o których mówi Pismo Święte. Apostoł Paweł w 1 do Koryntian w 6 rozdziale, w wersetach od 9 do 10 pisał, czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się. Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani mężczyźni współżyjący ze sobą, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani złorzeczący, ani zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. To, jak żyjesz, też pokazuje, gdzie jesteś? Gdzie jest twoja dusza? I zresztą Jan tutaj w 7 wersecie też przestrzega. Jest identyczne ostrzeżenie. Dzieci, Niech was nikt nie zwodzi. Kto czyni sprawiedliwość, jest sprawiedliwy, tak jak i on jest sprawiedliwy. A w wersecie 8 dodaje, kto popełnia grzech, jest z diabła, gdyż diabeł od początku grzeszy. Po to objawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabelskie. I wierzący może zgrzeszyć, może mu się to zdarzyć, może upaść, lecz nie może chodzić, nie może trwać w grzechu. On chodzi z Bogiem. I zerwanie tego stanu posłuszeństwa jest dla niego wielkim dyskomfortem, jest działaniem wbrew jego nowej naturze, którą otrzymał w Jezusie Chrystusie. I na pewno nie będzie się pławił w grzechu i nie będzie się dobrze czuł. I nie będzie mówił, nie ma problemu, nie ma sprawy. Raczej spuści głowę, kiedy spotka się z człowiekiem wierzącym. Raczej będzie unikał kontaktu, niż przyjdzie i jeszcze będzie się śmiał i cieszył, że mu się coś udało. Czy ukraść, czy cudzołożyć, czy zrobić coś innego, co jest grzechem, co jest złamaniem objawionej woli Bożej. Ale nie dajmy się zwieść chrześcijańskim perfekcjonistom, którzy, tak jak Wesley czy inni, wskazują, że chrześcijanin może osiągnąć w tym ciele doskonałość. I nie dajmy się zwieść antynomianistom, którzy mówią, że prawa Bożego już nie ma, że dekalog nie obowiązuje ludzi wierzących. Rzeczywiście nie będziemy sądzeni na podstawie prawa, ale wypełnienie prawa pokazuje, że jesteśmy dziećmi Bożymi i umiłowanie Bożych przykazań. I warto tutaj wspomnieć o słowach Artura Pinka, który powiedział, Chrystus odkupił swój lud od przekleństwa Bożego prawa, ale nie od przykazań prawa. On zbawił ich od Bożego gniewu, lecz nie od Bożego panowania. To są bardzo mądre słowa. Już nie jesteśmy pod przekleństwem zakonu, ale zakon zostaje włożony w nasze serca i jesteśmy pod jego błogosławieństwem. Ale ciągle jest Boże panowanie, bez gniewu, bez kary, bo został ukarany Syn, a nam została przypisana jego bezgrzeszność i jego natura i została ona zmieniona. Nie powinniśmy jednak mówić, że jesteśmy chrześcijanami, jeśli nie zapieramy się naszej starej natury. Jeśli nie uśmiercamy codziennie grzechu w sobie. Jeśli nie przyglądamy się Słowu Bożemu i nie staramy się podporządkować zasadom, które to Słowo mówi. Bo podporządkowanie się Słowu Bożemu, umiłowanie tego Słowa, rozważanie w dzień i w noc prawa Bożego, o czym często w psalmach czytamy, jest świadectwem Bożego działania w człowieku. Jest świadectwem przemienionego, umysłu, który się upamiętał. Zmienił swój azymut myślenia i działania. Jest skoncentrowany tylko na Bogu, a nie na cielesności. I mówienie o sobie, że jest się chrześcijaninem, podczas gdy człowiek nie pohamowuje swojego języka, kiedy plotkuje, kiedy nie chce zwracać uwagę na Boże przykazania zawarte w Piśmie Świętym, kiedy człowiek wyżej ceni wygodę swojego ciała i jego rozrywki czy przyjemności od Bożego Słowa i od posłuszeństwa Bogu, jest oszukiwaniem samego siebie. Bo wtedy jest coś nie tak. Na pewno to nie jest z Boga, jeżeli człowiek dobrze się czuje w starej, upadłej, adamowej naturze. I wiecie, apostoł Paweł w liście do Rzymian postawił sprawę bardzo jasno i prosto. Albo człowiek jest niewolnikiem grzechu, albo niewolnikiem sprawiedliwości. Albo żyjesz w jarzmie diabelskim i buntujesz się przeciwko Bogu i łamiesz Jego prawo, Jego słowo i za nic je masz. Albo łamiesz swoją naturę adamową. Purytanie pisali dużo książek o umartwianiu grzechu, o zabijaniu grzechu, o umartwianiu swojej starej natury. Czym? Słowem Bożym i posłuszeństwem temu Słowu Bożemu. Zobaczcie, jak dla ludzkiej natury jest nawet ciężko jeden dzień w tygodniu tak naprawdę oddać Bogu. I to jest też uśmiercanie, jeżeli podporządkowujesz się przykazaniu Bożemu i walczysz ze swoją naturą, którą otrzymałeś, z naturą buntownika. I widać wtedy naturę Chrystusową, naturę posłuszeństwa, uległości i naturę bycia w Chrystusie. I wiecie, człowiek wierzący czasami grzeszy. Lecz nie jego grzech, lecz sprzeciw wobec grzechu stanowi naczelną zasadę jego życia. Kiedykolwiek bowiem człowiek wierzący zgrzeszy, wyznaje to Bogu. Przychodzi, wyznaje ten grzech i otrzymuje odpuszczenie i trwa ciągle w oczyszczaniu samego siebie z tego, co cielesne, co Bogu się nie podoba. Inaczej notoryczny grzesznik, ten inaczej postępuje. Dla niego naczelną zasadą jest grzech. Naczelną zasadą jest jego dobry stan, który rozumie jako możliwość działania zgodnie z pożądliwością ciała. I rzecz miałaby się inaczej, gdyby grzesznik poznał Chrystusa. Nigdy grzech nie byłby naczelnym, głównym sposobem działania w jego życiu. I w Bożych oczach istnieją tylko dwa rodzaje ludzi. Słowo Boże mówi o tym tak naprawdę od samego początku. Są dzieci Boże i dzieci diabelskie. I poznaje je się po czymś prostym. Po ich stosunku do grzechu i Chrystusa. Ten stosunek jest widoczny w słowie i w czynie. Czyli w zrozumieniu doktryn, w zrozumieniu zasad, w zrozumieniu praw, ale też w wypełnianiu ich w praktyce. I jeśli chcemy mieć prosty sposób rozpoznania, czy ktoś jest chrześcijaninem, czy też nie jest chrześcijaninem, zawsze zapytaj o dwie rzeczy. Czym jest grzech? I kim jest Chrystus? Wtedy wychodzi prawda z człowieka. Czy człowiek zdaje sobie sprawę o całkowitej, skażonej ludzkiej naturze? Czy może będzie śnił, że jest w stanie sam na podstawie swojej woli i możliwości wypełnić Boże prawo? Czy człowiek wierzy, że Chrystus raz na zawsze załatwił sprawę grzechu i w związku z tym jego bezgrzeszność została przypisana ludowi Bożemu na wieczność. Dlatego Jan pisze prosto i pisze wyraźnie w 10 wersecie. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła. Każdy, kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest Boga. A wiecie, jaka jest największa sprawiedliwość? Oddanie czci Chrystusowi i u Niego się schronienie pod Jego sprawiedliwością. Jak i ten, kto nie miłuje swego brata. I to jest prawda. I stosujmy ten prosty test zawsze, kiedy mamy wątpliwości, a da on nam pewność i spokój.
Amen.